Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz. Moi drodzy Państwo, dziś temat mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa. Nasi goście, profesor Jarosław Szymanek, politolog, konstytucjonalista, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I doktor Michał Sopiński, prawnik, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dziękujemy za pierwszą część na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Mowa nienawiści to tak trochę na kanwie tego, co dzieje się chociaż wokół środowiska LGBT. Minister spraw równości Katarzyna Kotula przyznała, że kwestia dotycząca roszczenia pojęcia mowy nienawiści oraz legalizacji związków partnerskich konsultowała ze środowiskiem LGBT. Politycy mieli umówić się z homolobby w sprawach priorytetów polityki nowego rządu. I mówi, umówiliśmy się ze środowiskiem, że przed ustawą o związkach partnerskich do kodeksu karnego będzie wpisana mowa nienawiści ze względu na orientację i płeć. W ustawie ma być też zawieranie związków w urzędach. Mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że należy uregulować związki partnerskie. A właśnie co na to polskie prawo, polska konstytucja, w ogóle jak to jest z mową nienawiści, jak my rozumiemy, bo to jest dosyć szerokie pojęcie, w ogóle co to jest mowa nienawiści, tradycja języka polskiego nie zna takiego określenia, wiadomo co to jest pomówienie, zniesławienie, obraza, obrażenie, ale nie wiadomo natomiast co to jest mowa nienawiści, więc to będzie musiał ktoś może zdefiniować, zdefiniuje to oczywiście może polityk czy jakiś urzędnik. Panie rektorze.
No właśnie, mowa nienawiści. Jako sformułowanie takie już bardzo mocno nacechowane emocjonalnie, jak wskazał ojciec redaktor, nieobecny w języku polskim. Mamy takie sformułowania jak zniesławienie, znieważenie, zniewaga. To są takie słowa, polskie słowa, które znamy, które kojarzymy z naszym porządkiem prawnym. Mowa nienawiści to jest dosyć nieudolna kalka, dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego, sformułowanie, określenie hate speech. I mowa nienawiści to jest próba wprowadzenia, implementacji do polskiego porządku prawnego, do polskiego też takiego dyskursu medialnego, całkowicie obcej nam figury, instytucji rodem z Zachodu, przede wszystkim z anglosaskiej sfery medialnej, amerykańskiej, ale także brytyjskiej, można powiedzieć po prostu, że zachodnioeuropejskiej. Figury instytucji od lat forsowanej przez środowiska progresywnej lewicy neomarksistowskiej, opartej na tym korzeniu Herberta Marcusego, rozwijanej dziś współcześnie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej także na wielu uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. I ta figura mowy nienawiści opiera się na z góry kłamliwym, nieprawdziwym założeniu, że oto na wzór orwellowski wolność to niewola, prawda to kłamstwo, dobro to zło i nienawiścią w tym znaczeniu właśnie neomarksistowskim, określeniu postulowanym przez progresywną lewicę, za mowę nienawiści uważa się prezentowane, nie publiczne, poglądów konserwatywnych, poglądów wychodzących ze społecznej nauki Kościoła, czy poglądów po prostu mających swoje oparcie w religii chrześcijańskiej, a w przypadku polskim przede wszystkim w katolicyzmie. I ta mowa nienawiści to jest taki wytrych, słowo wytrych, który ma na celu wyrzucenie w ogóle poza nawias dyskusji środowisk konserwatywnych, osób, które prezentują, które chcą prezentować na arenie medialnej, w dyskusjach, w wykładach akademickich, czy w audycjach takich jak ta, poglądy, w których uważa się, że człowiek pochodzi od Boga, że patriotyzm to jest swoista wartość, że barwy narodowe i polską historię należy czcić, że Marsz Niepodległości to jest wydarzenie pozytywne, na które warto chodzić, że rodzina to kobieta i mężczyzna, że chociażby z emigracji ekonomicznej do naszego kraju mogą wypływać szereg niekorzystnych zjawisk, które mogą być zagrożeniem dla naszych mieszkańców Polski, polskich obywateli, że progresywizm obyczajowy to niekoniecznie najlepsze rozwiązanie dla naszych dzieci, że wreszcie ideologizacja życia społecznego, czy wprowadzania ideologii LGBT do szkół, czy robienia z gender takiej nowej świeckiej religii, to zagrożenie też dla polskiej tożsamości kulturowej. Te wszystkie stwierdzenia wydaje się, że raczej mieszczące się w kanonie dyskusji, normalne poglądy, których nie powinniśmy wstydzić się wypowiadać, jeżeli mamy takie przekonania, te wszystkie poglądy normalne, racjonalne, oparte na prawdziwych przesłankach czy zagrożeniach, które czyhają na nas jako Polaków, te wszystkie poglądy wedle tej progresywnej lewicy są mową nienawiści. I tutaj to samo nienawistne sformułowanie, to mowa nienawiści już ma takie mocne nacechowanie. Ono ma sprawić, że no któż by nie chciał być przeciwko mowie nienawiści? Nie ma osoby, która by powiedziała: tak, jestem za mową nienawiści. Otóż to jest sztuczka erystyczna, to jest taki trik, który stosuje ta progresywna lewica, żeby szantażować de facto wszystkich uczestników debaty, mówiąc: a wy nie jesteście przeciwnikami mowy nienawiści? No jak to? Wszyscy muszą być przeciwnikami mowy nienawiści. I niestety ten trik okazuje się jako taki wabi klep na muchy bardzo skuteczny, bo coraz więcej osób, które prezentują poglądy konserwatywne, jest przez lewicę wykluczanych, określanych mianem hejterów, jako nienawistnicy, jako rasiści, antysemici, szerzący homofobię, klasizm, ksenofobię. Tych określeń bardzo deprecjonujących, ostrych, brutalnych jest bardzo szerokie spektrum. Od tego, że patriotę dziś nazywa się faszystą, zwolennika klasycznego pojmowania rodziny, czyli tego normalnego, nazywa się homofobem, że kogoś, kto widzi zagrożenie w emigracji niekontrolowanej ekonomicznej, widzi się rasistę, to nie są słowa, którymi chcemy być jako uczestnicy debaty, jako osoby, które zabierają głos w przestrzeni publicznej. To nie są sformułowania, którymi chcemy być określani. I niestety lewica, progresywna lewica próbuje takie łatki przyczepiać wszystkim osobom, które ten konserwatywny pogląd prezentują przede wszystkim publicznie, bo raz przyczepiona łatka ma wedle lewicy być czymś, co w przyszłości tych ludzi może wykluczyć w ogóle z debaty, ponieważ raz przyklejając łatkę osobom, środowiskom, audycjom, stacjom telewizyjnym, stacjom radiowym, łatkę homofobiczną, łatkę rasistowską, faszystowską, nienawistną, hejterską, później progresywna lewica i te środowiska związane z nią przechodzą do kolejnego kroku, mianowicie do denuncjacji, do donoszenia środowiskom, które na przykład zajmują się finansowaniem uczelni wyższych, stacji radiowych, telewizji, reklamodawcom, różnym wpływowym środowiskom, znowu psługując się naprawdę grubym nadużyciem i odnosząc się do tego, czy dani reklamodawcy, sponsorzy chcą sponsorować nienawiść właśnie, ksenofobię, rasizm, gdzie faktycznie odpowiedź jest jednoznaczna. Nikt nie chce sponsorować ani rasizmu, ani klasizmu, ani tego wszystkiego, co związane jest z nienawiścią. Tyle tylko, że w tym wszystkim umyka pierwsze kłamstwo, że w ogóle o żadnej nienawiści nie można mówić. Ona nie istnieje, ona jest wyimaginowana przez progresywną lewicę, która myli pojęcia, a właściwie nie tyle myli, co z pełną premedytacją je zamienia. To jest rzecz, takie mylenie, relatywizowanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, to jest rzecz, którą środowiska lewicowe, przede wszystkim gdzieś rozwijające się intelektualnie na gruncie z jednej strony dialektyki, a z drugiej strony takiej heglowskiej, a z drugiej strony marksizmu, stosują, począwszy od końca II wojny światowej, szczególnie w zachodniej Europie, gdzie ten marksizm trafił na bardzo podatny grunt intelektualny i na uniwersytetach przez wielu profesorów był rozwijany. I te narzędzia oparte na zmianie języka, a właściwie na jego całkowitym zawłaszczeniu, niestety dziś, tak jak wskazywałem na początku, hate speech i mowa nienawiści to jest tłumaczenie tego angielskiego sformułowania, dziś testowane są w Polsce. To, co się już udało we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w innych krajach zachodniej Europy, dziś testowane jest w Polsce. Chce się założyć kaganiec z środowiskiem konserwatywnym, a de facto wyrzucić ich poza nawias racjonalnej debaty, uznać osoby, które mają konserwatywne chrześcijańskie poglądy za osoby, których nie można w ogóle dopuścić do debaty. Dlaczego? Dlatego, że lewica, progresywna lewica dobrze wie, że gdyby dopuścić osoby o konserwatywnych poglądach, poglądach, które wyrastają z tego chrześcijańskiego korzenia, to w racjonalnej, uczciwej debacie opartej na wadze argumentów okazałoby się, że stwierdzenia czy dogmaty progresywnej lewicy nie wytrzymują zderzenia z tym obiektywnym w znacznej mierze ocenie rzeczywistości, jaką prezentują katolicy, chrześcijanie, współcześni konserwatyści. Dlatego nie zgadzają się na dopuszczenie ich do uczciwej debaty, gdzie wszystkie strony mają równe szanse na prezentowanie swoich poglądów.
Ale czy tak rzeczywiście sprawę można stawiać? Kara za mowę nienawiści wobec społeczności LGBT+, wpiszemy do kodeksu karnego. Tak mówi nasza umowa koalicyjna, więc to nie tylko ta lewica, czy lewica progresywna. Wyplenimy nienawiść z mediów publicznych. Wszyscy mają czuć się dobrze w Polsce, panie profesorze.
To jest przede wszystkim konsekwencja jednego podstawowego założenia. Założenia, które opiera się na przekonaniu, że zmiana istniejącej rzeczywistości powinna nastąpić w pierwszej kolejności w stylu debaty publicznej. To znaczy przyjmujemy założenie, że język jest plastyczny, język jest giętki, ale także, że język jest tym pierwszym i najważniejszym narzędziem, za pomocą którego dokonamy kreacji rzeczywistości. I cały mechanizm mowy nienawiści, cały mechanizm także penalizowania tych wystąpień, tych zachowań, które uznajemy za naruszające ten standard mowy nienawiści, a co za tym idzie w rozmaity sposób penalizowane, karane, to założenie, które ma stworzyć przestrzeń wygodnej dla siebie narracji. Narracji, która z jednej strony będzie eliminowała debatę publiczną, wbrew temu, co mówimy, że ma być ona swobodna, ma być ona prowadzona w imię poszanowania zasady wolności słowa, w imię zasady pluralizmu, w imię zasady ścierania się rozmaitych racji i kontracji. Natomiast ograniczamy tą debatę publiczną, ograniczamy poprzez wyrzucenie poza nawias akceptowalnych, możliwych, dopuszczalnych treści i wypowiedzi tych, które jednoznacznie uznamy za niedopuszczalne, nieakceptowalne. A co za tym idzie, to ograniczenie, to sterowanie językiem debaty, językiem komunikowania ma drugi, a przede wszystkim kluczowy cel, mianowicie realizacja określonych, założonych wcześniej celi. Zarówno celi krótko, jak i długoterminowych. I proszę zobaczyć, że zwłaszcza jak patrzymy na to sterowanie debaty publicznej w Europie Zachodniej przez dłuższy czas, to ten mechanizm, w skrócie nazywany mową nienawiści, okazuje się bardzo skuteczny. Wystarczy spojrzeć na to, jak zmieniło się postrzeganie chociażby aborcji. Nie tak dawno Emmanuel Macron stwierdził, że aborcja to nie jest zabijanie dzieci, tylko to jest prawo człowieka. Prawo człowieka do aborcji, prawda? Coś, co jeszcze w naszym konwencjonalnym języku jest pewnego rodzaju oksymoronem, no bo aborcja, wszyscy wiemy, jest zamachem na życie. Jest przerwaniem życia w stosunku do istoty najbardziej bezbronnej, tak? W stosunku do ludzkiego płodu, która cywilizacja, na której wyrośliśmy, zawsze traktowała serio, tak? Zawsze traktowała jako podmiot. Chociażby słynna koncepcja Nasciturusa, jeszcze z prawa rzymskiego, który chociażby był przedmiotem prawa dziedziczenia, tak? W tym przypadku zdejmujemy te odium osoby ludzkiej z płodu i lansujemy pogląd, że istnieje coś takiego jak prawo do aborcji, jako podstawowe prawo człowieka. I to, co wydawało się zupełnymi Himalajami hipokryzji, absurdu prawniczego i językową jakąś zupełnie gimnastyką nie do wyobrażenia, dzisiaj wyszło już do języka chociażby instytucji unijnych, gdzie mówi się wprost, że coś takiego jak prawo do aborcji to podstawowe prawo człowieka. W ten sposób narzucamy pewien pogląd, który jeszcze jakiś czas temu był aberracją, ale także, który spotykał się z odpowiednią, słusznie zresztą, negatywną reakcją społeczną. Dzisiaj nikt już nie będzie dyskutował na temat sensowności, dopuszczalności, racjonalności, nie mówiąc o religijnych konotacjach związanych z aborcją. Dlaczego? Dlatego, że to jest podstawowe prawo człowieka, a jak mówił przed chwilą rektor Michał Sopiński, nikt nie chce dokonać zamachu na podstawowe prawa jednostki, a zatem nikt nie chce dokonać zamachu na chociażby prawo do aborcji, a więc mechanizm mowy nienawiści jest w pierwszej kolejności mechanizmem aranżowania od nowa debaty publicznej. Debaty publicznej, która przy racjonalnych argumentach musiałaby być przegraną debatą w zderzeniu z argumentami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi, teologicznymi, socjologicznymi, aksjologicznymi czy normatywnymi. Skoro nasz pogląd na każdej z tych płaszczyzn z góry miał status poglądu przegranego, poglądu, którego nie byliśmy w stanie obronić w racjonalnej, swobodnej debacie publicznej, to jedynym mechanizmem, żeby, mówiąc kolokwialnie, nasze było na wierzchu, jest zmienienie narracji, zmienienie reguł prowadzonej debaty publicznej. I wygenerowanie hasła mowy nienawiści jest niczym więcej, jak właśnie taką zmianą reguł gry, sposobem narzucenia tematów, żeby wygrać tą narrację, a wygrywamy tą narrację poprzez eliminowanie treści, które uznajemy za nieakceptowalne, to po pierwsze, a po drugie poprzez wyrzucenie poza nawias debaty publicznej tych wszystkich, którzy myślą inaczej. Tutaj podam przykład, który już wskazywałem w studio telewizyjnym, mianowicie przykład dyskusji na temat migracji Wielkiej Brytanii zaraz na początku roku 2000 i chwilę później. Otóż okazało się, że zapanował pewien konsensus na brytyjskiej scenie politycznej, że nie podejmujemy tematu migracji, który to temat na nowo otworzył lejburzystowski rząd Tony'ego Blaira, ponieważ nikt nie chciał być z uczestników tej debaty publicznej obarczony zarzutem rasizmu. W efekcie rząd Tony'ego Blaira przeprowadził rozmaitego rodzaju reformy, które w jeszcze większym stopniu otworzyły Wielką Brytanię na procesy migracyjne, a po 10 latach Brytyjczycy po zrobieniu spisu powszechnego odkryli ze zdziwieniem, że tylko 44% Londyńczyków uważa się za urodzonych Brytyjczyków. Pozostała większość okazała się, że byli to Londyńczycy przyjezdni, ale tematu nie było, nie dlatego, że nikt nie chciał na ten temat dyskutować, nikt nie chciał prowadzić polemiki na temat sensowności, racjonalności i tak zwanych rozsądnych granic polityki migracyjnej Wielkiej Brytanii, tylko każdy z uczestników debaty publicznej Wielkiej Brytanii tak przestraszył się tego, że może można mu zarzucić hasło rasisty, że po prostu każdy abdykował z podejmowania tego tematu, a w tej stymulowanej i sterowanej debacie publicznej, gdzie wykorzystuje się mechanizm mowy nienawiści, właśnie o to chodzi. Przecież nie chodzi o to, żeby przekonać nas do tego, że nie mamy racji, tylko chodzi o to, żeby wszystkich tych, którzy myślimy inaczej, którzy czujemy inaczej, wyrzucić poza nawias tej dyskusji. Ja nie tak dawno w jednej z niemieckich gazet przeczytałem taki ciekawy fragment, który także pokazuje mechanizm, jak ta mowa nienawiści i to sterowanie narracją publiczną przebiega. Otóż jedna z pań profesor w Niemczech powiedziała w ten sposób. Takie sformułowania jak wolność, jak demokracja, jak uczestnictwo polityczne są zasługą liberałów. A to oznacza, że ktoś, kto nie jest liberałem, nie ma prawa posługiwania się tymi pojęciami. To jest krok dalej, już idziemy. To już nie jest mowa nienawiści. To jest stwierdzenie, że ty albo ty nie masz moralnego, etycznego czy politycznego prawa do posługiwania się pojęciem, które ja uważam za zarezerwowane dla siebie. Nic to, że pani profesor z Niemiec nie miała racji, mówiąc, że na przykład pojęcie wolności i demokracji wymyślili liberałowie XVIII-XIX wieku europejscy, bo przecież jak wiemy doskonale, hasło demokracji to jest wytwór myśli antycznej Grecji. Nikt o tym już racjonalnie nie mówi. Bo do świadomości współczesnych Europejczyków przebrzmiewa jedno. Hasło wolność, demokracja, polityczne uczestnictwo to hasła ze słownika politycznego liberałów, a to oznacza, że ktoś, kto nie jest liberałem, kto nie myśli, nie czuje jak prawdziwy liberał, nie ma moralnego prawa do tego, żeby używać tych pojęć. I tak naprawdę w tej dyskusji dotyczącej mowy nienawiści chodzi właśnie o to, żeby wykluczyć niektórych z tej debaty, bo po co nam ci, którzy myślą inaczej? To jest pewien paradoks, bo jak doskonale wiemy, współczesna demokracja to demokracja, która kojarzy się przede wszystkim z pluralizmem i z wolnością słowa. Nie jest przecież żadnym odkryciem, jeśli powiemy, że wolność słowa, czy wolność prasy, jak kiedyś nazywano wolność słowa, to jest ten rudyment demokracji w ogóle, prawda? Jeśli sobie przypomnimy pisma chociażby Mila, to wiemy doskonale, że wolność słowa, swoboda wygłaszania naszych poglądów jest kwintesencją demokratycznego porządku politycznego. Bez tego nie ma demokracji. I tak jak mówił rektor Sopiński, ta sterowana w sensie narracyjnym demokracja, sterowana poprzez wykluczanie niektórych, poprzez wyrzucanie poza nawias debaty pewnych tematów, pewnych wątków, powoduje, że wolność przeobraża się w niewolę, a pluralizm przeobraża się w monopartyjny sposób myślenia, który uznany został w pewnym momencie za jedynie dopuszczalny, jedynie racjonalny i jako jedyny dozwolony w tej narracji w przestrzeni publicznej.
tak jak się pojawiły te kwestie, to też internauci żywo reagują i na przykład Wojciech mówi tak: wolność słowa jest gwarantem wolności w ogóle. Wtedy wartości i prawda obronią się same. W przeciwnym razie jest dyktatura i zamordyzm. Niech ktoś wreszcie zdefiniuje, właśnie mówi, mowę nienawiści, bo mam wrażenie, że chcecie zwykłej cenzury. Czy pani Marzena pisze tak: brak zgody rodziców na wprowadzenie ideologii gender i LGBT do szkół, co będzie kwalifikowane jako mowa nienawiści?
Myślę, że jeżeli przyjęlibyśmy to, o czym mówił profesor Szymanek i o czym wcześniej wspominałem, gdybyśmy przyjęli to, jak mowę nienawiści definiuje dzisiaj skrajna lewica i jej akolici, to tak, brak zgody na gender w szkołach, brak zgody na przyjmowanie migrantów ekonomicznych, brak zgody na chociażby związki jednopłciowe będzie interpretowany przez progresywną lewicę jako mowa nienawiści. Dlatego też tak ważne jest zdefiniowanie pola walki, bo my dzisiaj mówimy de facto o walce, o wojnie, przynajmniej na płaszczyźnie języka prowadzenia tej debaty. Mieliśmy przykład aborcji i tak jak wskazał słusznie profesor Szymanek, jeżeli dyskusja o aborcji będzie odbywała się na kanwie, na polu dyskusji tego, czy aborcja jest prawem człowieka, czy też nie jest prawem człowieka, to środowisko konserwatywne, czy środowisko w ogóle ludzi, dla których aborcja to zabijanie bezbronnych istot, istot, które dopiero mają przyjść na świat, a zostały już poczęte, ta walka nigdy nie zostanie wygrana. Ona z góry jest skazana na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że wówczas my, którzy uważamy, że aborcja to zło, jesteśmy zmuszeni do wskazywania, że coś nie jest prawem człowieka. I co druga strona bardzo brutalnie wykorzystuje, mówiąc: o, konserwatyści, chrześcijanie, katolicy są przeciwko prawom człowieka. Tyle tylko, że aborcja nie jest i nie może być funkcjonalnie uznana nigdy za prawo człowieka, bo jest wypaczeniem, zaprzeczeniem prawa człowieka. Prawem człowieka, prawem kobiety, przyszłej matki, jest prawem do urodzenia dziecka. Tak samo człowiek nie posiada prawa do eutanazji, tylko przeciwnie, posiada prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego ta dyskusja o problemach takich jak eutanazja, aborcja, powinna być przez nas, osób, dla których te wartości chrześcijańskie mają znaczenie, dla których są pewnym wyznacznikiem, kierunkowskazem, jeżeli chodzi o posługiwanie się nimi w życiu, jako ten drogowskaz, który mówi nam, w którą stronę powinniśmy iść, do czego powinniśmy dążyć, do urzeczywistnienia naszych celów osobowych, czyli do życia pełnią tego życia, też za wykorzystaniem naszej wolności. My powinniśmy przesunąć tę przestrzeń debaty na pole tego, czy aborcja i dlaczego jest de facto zabijaniem niewinnych istot. Dlaczego eutanazja jest bezprawnym zabraniem największego dobra, jakim jest życie. I dlaczego, jakie ma straszne konsekwencje dla chociażby spójności społecznej naszych wspólnot, naszych społeczeństw. Dlaczego aborcja, jako zabicie niewinnej istoty, rodzi szereg problemów tak psychicznych dla zdrowia matki, jak i natury medycznej, chociażby przede wszystkim bezpłodność. To jest te kwestie, które my powinniśmy poruszać i tak też gdzieś definiować debatę. I dlatego, ilekroć mówi się, podnosi się te argumenty, druga strona używa pojęcia mowy nienawiści. Mówi: nie, 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 to o czym teraz się mówi, te argumenty, które ja teraz podniosłem, to jest mowa nienawiści. Nie wolno w ogóle o tym mówić. My możemy jedynie skupić się na temat tego, co my proponujemy, czyli dyskusji, czy i w jakim stopniu aborcja jest prawem człowieka. I niestety to jest bardzo przemyślany sposób realizowany przez lewicę. Także głos jednej z internautek faktycznie uderza w clue problemu. A jeżeli chodzi o ten pierwszy głos, który ojciec przeczytał, tak, uważam, że wolność słowa jest takim swoistym probierzem wszelkich innych wolności, jakie posiadamy jako ludzie w danej społeczności. Mówię, posiadamy jako ludzie, czy dysponujemy w danej społeczności, w danej wspólnocie, bo my z faktu bycia istotami ludzkimi mamy przyrodzoną godność i mamy przyrodzone prawa, przyrodzone prawa podstawowe, prawa człowieka. I nam z punktu widzenia naszego życia duchowego nikt nie może ich skutecznie odebrać, ale nie może nam ich odebrać na przestrzeni tego, że nikt nam nie może odebrać naszego osobowego istnienia, naszego bycia ludźmi, niezależnie od warunków, od tego, czy byśmy byli uwięzieni, czy nie byli uwięzieni, czy byśmy stracili życie, czego nie stracili. Nigdy nie jesteśmy w stanie stracić naszego człowieczeństwa jako ludzie, ale faktycznie możemy w różnym stopniu dysponować pewnymi prawami w rozumieniu w szczególności praw rozumianych jako wolności. I faktycznie dziś współczesne państwa dążą do tego, że w nierównym stopniu dysponujemy poszczególnymi prawami, bądź też ogranicza nam się w tak zwany niewidzialny sposób. I fakt, że wolność słowa jest dziś zagrożona, wolność sumienia, myśli i wyznania, która też wiąże się poniekąd z wolnością słowa, bo żeby coś powiedzieć, trzeba najpierw to pomyśleć. A żeby to pomyśleć, trzeba często najpierw to też wierzyć. To musi być zgodne z naszym sumieniem, bo myślimy to, co czujemy. Na końcu mówimy to, co myślimy i czujemy. Czyli te wszystkie wolności są ze sobą powiązane i mają bezpośrednią relację też z religią, jaką wyznajemy, ponieważ ona też nam nadaje pewien system wartości. To ograniczenia w tym zakresie, jeżeli chodzi o swobodne dysponowanie tymi wolnościami, w przestrzeni publicznej, są naprawdę, tak jak wskazał jeden z naszych internautów, których powiedział ojciec, mogą prowadzić do zamordyzmu i tego totalitaryzmu. Bo skoro nie możemy nawet czegoś pomyśleć, nie możemy najpierw czegoś czuć, nie możemy czegoś wyznawać, to jesteśmy w tym obszarze zniewoleni. Nie jako ludzie, no bo jako istotowo żadne zewnętrzne ograniczenia nie mogą na nas wpłynąć, ale na poziomie wspólnoty i takiego publicznego naszego bycia w relacjach z drugim człowiekiem już tak. I widzę tutaj też jeden problem, który uważam, że należy poruszyć. Mianowicie, jak nienawistne są środowiska, które dziś mówią o mowie nienawiści. To znaczy, że jeżeli ja dziś wyobrażam sobie mowę nienawiści, to widzę lżonych chrześcijan, widzę lżonych katolików, którzy rozpoczynają procesję Bożego Ciała. Co roku procesje, szczególnie w dużych miastach, ale też coraz częściej w mniejszych miejscowościach, są lżone, są wyzywane przez zawodowych hejterów, zawodowych przeszkadzaczy, którzy utrudniają sprawowanie liturgii, przejście procesji. Słowa, które tam padają, po prostu nie licują z jakimkolwiek ładem, porządkiem etycznym, normatywnym, moralnym.
Tak, wejdę w zdanie. No, słyszałem naprawdę niewybredne przekleństwa, no straszne. No, nie wiem, jaką trzeba mieć, co musi być w człowieku, gdy słuchałem właśnie posłanek, czy lewicy, czy koalicji obywatelskiej na marszach, nie na marszach, przy różnych okazjach. To były posłankami i dzisiaj znowu są posłankami i jak gdyby taką narrację prowadzą i tutaj będą broniły tej wolności słowa. No a przy tej okazji chcemy zapisać od razu kodeks karny i mowę nienawiści.
Uważam, że gdyby racjonalnie i obiektywnie podejść do ewentualnego zapisania mowy nienawiści w kodeksie karnym, to chociażby skrajne feministki, które od kilku lat manifestują w różnych miastach Polski i używają najbardziej wulgarnych haseł, jakie można sobie wyobrazić i de facto z wulgaryzmów uczyniły pewien program polityczny, tak samo jak i środowiska, które swój brak sympatii czy niezgodę na działania jednej z polskich partii politycznych zamieniły na używanie bardzo wulgarnego sformułowania, zapisywanego często jako 8 gwiazdek, to jest faktyczny program nienawiści. Tymczasem oni sami usprawiedliwiają się, że to nie jest wcale nienawiść, tylko to jest walka z mową nienawiści. Czyli znowu mamy do czynienia z kolejnym pomieszaniem pojęć, że środowiska, które są nienawistne, wzbraniają się przed uznaniem samych siebie za środowiska nienawistne, albo inaczej, usprawiedliwiają swoje poczynanie tym, że dla wrogów tolerancji nie można mieć litości. Tym samym należy ich nie tylko wyrzucić poza nawias debaty, o czym mówił profesor, ale de facto należy zniszczyć, całkowicie zniszczyć, zdelegalizować, wyrzucić, zlikwidować. To jest ten język likwidacji, zniszczenia, pozbycia się, jak mówił jeden z posłów, odpiłowania. Ten język jest bardzo brutalny, bardzo taki militarny i oparty raz na nienawiści, dwa na anihilacji, zniszczeniu, despotyzmie swoistym. I to jest ogromne zagrożenie, dlatego że za takimi słowami bardzo często idą po pewnym czasie słowa. I mamy już do czynienia w Polsce niestety ze zjawiskiem, które we Francji, w Niemczech jest zjawiskiem już bardzo częstym. To znaczy, że za mową nienawiści adresowaną w stronę chrześcijan idą konkretne czyny, akty wandalizmu, chociażby niszczenie fasad, płotów, kościołów, niszczenie figur Maryi, Chrystusa, krzyży. Zaczynają się fizyczne ataki na kapłanów, na wiernych. W wielu miejscach w Polsce te ataki miały miejsce i to jest pokłosie tej zgody, milczącej zgody większości na to, że można lżyć, można atakować werbalnie, a także dziś już fizycznie chrześcijan, osoby wierzące, podczas gdy środowisk progresywnych nie można nawet skrytykować. Ja nie mówię o żadnym tutaj lżeniu czy atakowaniu, ale nie można skrytykować postulatów przez nich prezentowanych. Także to jest ogromna niespójność i ogromne zagrożenie.
A jak rozumiesz teraz debatę taką, nie wiem, polityczną, debatę w mediach, debatę uniwersytecką, bo na to też, myślę, powinno nas być stać, gdy pan profesor mówił o tym rozchwianiu aksjologicznym. To jest pewien problem, ale z drugiej strony jest to też ograniczanie tej debaty, bo właśnie nazwiemy cię rasistą, homofobem i jak gdyby od razu, no, jak gdyby pozbawiamy cię możliwości uczestnictwa w tej debacie, no bo tak, a nie inaczej jesteś postrzegany, nazywany i nawet nikt cię nie musi skazać, żaden sąd, żadnego dochodzenia nie ma, bo tak w mediach, w społeczności akademickiej, zresztą mówimy o tej aksjologii wartości jakiejś, no to nawet środowiska czy profesorowie, kadra taka, która uznaje wartości na przykład katolickie, chrześcijańskie, prawo naturalne, przykazania Boże, no jest eksterminowana, jest jak najbardziej pracuje się nad tym, żeby nawet miejsca dla niej nie było na uniwersytetach, a co dopiero dla studentów, którzy no, będą obawiali się podnieść rękę i cokolwiek zapytać.
Tu przede wszystkim, patrząc na mechanizm tego sterowania, czy wręcz manipulowania debatą publiczną, należy spojrzeć na dwa, moim zdaniem, paralelne procesy. Pierwszym procesem jest proces pewnej dekompozycji, czy wręcz destrukcji klasycznego katalogu praw i wolności jednostki. Otóż proszę zauważyć, pierwszy przykład z brzegu. Mamy konstytucyjnie gwarantowaną, zresztą nie tylko konstytucyjnie, także w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, fundamentalną wolność, którą święty Jan Paweł II nazywał najpierwszą z wolności, czyli wolność religijną. Co się okazuje? Ją bardzo powoli, ale bardzo skutecznie zmieniamy semantycznie. Otóż po pierwsze dzisiaj z tej wolności w coraz większym stopniu korzystają ci, którzy w klasycznej doktrynie prawa konstytucyjnego, doktryny praw człowieka, ale także prawa wyznaniowego, nie byli beneficjentami konstytucyjnej wolności religijnej, mianowicie osoby niewierzące albo co najmniej agnostycy. W klasycznym założeniu, przypomnę, z wolności religijnej korzystali tylko i wyłącznie, jak sama nazwa wskazuje, wyznawcy określonych kultów religijnych. To oni znajdowali się pod parasolem tego skądinąd konstytucyjnego prawa. Tymczasem dzisiaj, jak patrzymy na to, jak dekonstruuje się wolność religijną, to okazuje się, że w większym stopniu korzystają z parasola ochronnego tej wolności ci, którzy na przykład szydzą z religii. Ci, którzy wyśmiewają poglądy na przykład chrześcijańskie czy katolickie. Ci, którzy czynią z rozmaitego rodzaju zachowań, z rozmaitego rodzaju wypowiedzi pewien rodzaj performansu politycznego. Wielokrotnie przecież trafia chociażby na wakandę w Polsce, trafiają sprawy, które wyczerpują znamiona zachowań niezgodnych z konstytucyjnym wyznacznikiem, jaki wykreśla czy kreśli wolność sumienia i wyznania, czy wolność religijna, ale dopuszcza się i uznaje się za akceptowalne te zachowania, ponieważ pod tym szerokim, czy wręcz coraz szerszym parasolem wolności religijnej, owszem, chowają się wyznania religijne, ale chowają się również ci, którzy w ślad za Nietzsche krzyczą, że Bóg umarł. I to jest pierwszy element, czyli to erodowanie tej, wydawałoby się, klasycznej, istotowej treści podstawowej wolności religijnej. Ale z drugiej strony, drugim bardzo silnym procesem jest introdukowanie, czyli wprowadzanie do obiegu prawnego zupełnie nowych praw i nowych wolności. Tutaj podam przykład. Coraz częściej lansowane jest, zwłaszcza w tak zwanym progresywnym środowisku Unii Europejskiej, tak zwane prawo do tożsamości. To prawo do tożsamości obejmuje chociażby wszystkie osoby transseksualne czy osoby niebinarne i uważa się, że afirmacja ich postaw jest przejawem prawa do tożsamości. Innym takim prawem, które także jest coraz silniej lansowane i uznawane za podstawowe prawo człowieka, to wydawałoby się proste, logiczne prawo do szczęścia. Ale w ślad za tym prawem idą inne prawa, które uważamy, że muszą być spełnione tak, jak my chcemy, żeby prawo do szczęścia było w pełni zrealizowane. A przecież któż z nas nie chce być szczęśliwym? I przecież chociażby ten motyw na przykład tak zwanych praw reprodukcyjnych, włącznie z surrogacją, to jest właśnie chowane pod hasło prawa do szczęścia. Jeśli synonimem szczęścia jest posiadanie dziecka, to dajmy każdemu prawo do szczęścia, czyli chociażby zalegalizujmy surrogację, czy zalegalizujmy eutanazję, często nazywaną prawem do dobrej śmierci, czyli także pewnego rodzaju szczęścia. I to jest rzeczywiście zasadniczy problem, jak ta przestrzeń debaty publicznej jest kreowana, bo my oczywiście koncentrujemy się na mowie nienawiści, ale musimy wiedzieć, że mowa nienawiści jest pewnym skrajnym przykładem, zwłaszcza jeśli ona jest spenalizowana w kodeksie karnym. Skrajnym przykładem tego sterowania narracją publiczną, natomiast tych mechanizmów jest bardzo wiele. I podam przykład jeden z najnowszych z polskiego podwórka. Otóż nie tak dawno wszystkich nas obiegła informacja nowej minister edukacji, że będziemy dążyć do eliminowania lekcji religii w szkołach, poczynając od ograniczenia tych lekcji religii w szkołach. I Temu towarzyszy hasło, że to jest powrót do normalności, bo nikt nie będzie podlegał opresyjnej indoktrynacji religijnej. Dzieci wreszcie będą miały swobodę. Ukrócimy, w cudzysłowie, wpływy instytucji kościelnych, a przede wszystkim Kościoła katolickiego, na wychowanie młodzieży, bo przecież gdyby nie ten opresyjny Kościół, to ta młodzież by była już w pełni taka europejska, progresywna. A więc eliminowanie lekcji religii idzie pod pretekstem no właśnie tej demokratyczności, tego uwolnienia spod gorsetu ortodoksji religijnej debaty publicznej. Ale zaraz za tym, proszę zauważyć, idzie, że ta sama pani minister mówi, ale wyeliminujemy lekcje religii, ale zarazem do szkół wkroczą w pełnym tego słowa znaczeniu tęczowe piątki, bo przecież młodzież ma prawo wyboru, młodzież ma prawo do korzystania z dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, a jednym z takich dobrodziejstw jest afirmacja tęczowych piątków. To pokazuje, jak zmanipulowaliśmy tą przestrzeń publiczną, jak zmanipulowaliśmy to, co jest podstawowe, czyli słowo. Słowo staje się podstawowym dzisiaj instrumentem walki politycznej. To dzięki odpowiedniemu słownikowi zdobywamy podklas dla naszych działań politycznych i zdobywamy także przyczółki w postaci wyeliminowania naszych przeciwników politycznych, bo przecież zawsze można powiedzieć, że oni są niedemokratyczni, zawsze można powiedzieć, że są opresyjni, zawsze można powiedzieć, że są autorytarni, albo przynajmniej ich poglądy są nieakceptowalne w zdrowym, demokratycznym społeczeństwie. Tak wygląda ten proces sterowania czy manipulowania debatą publiczną, gdzie mowa nienawiści jest jednym z elementów, ale wbrew pozorom nie najważniejszym.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa. Nasi goście: profesor Jarosław Szymanek, politolog, konstytucjonalista, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej, i dr Michał Sopiński, prawnik, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Numery do studia, numer telefonów, zapraszamy do rozmów, czekamy na Państwa komentarz. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi telefon 48 56 655 23 66.
Wędrowali trzej królowie zza dalekich mórz. Nie wiedzieli, że za nimi idą łany zbóż. Nie wiedzieli, że do szopy wszystkie nasze walą chłopy na tę jasność złóż, na tę jasność złóż. Słucha jeden, słucha drugi, skąd tak cudny głos? A to śpiewa nasz skowronek za pobrzękiem kos. A to nasze łany grzędy wyśpiewują te kolędy skróś porannych roz, skróś porannych roz. Przyszli króle do Betlejem, aż tu nowy cud. Pyta Jezus, a gdzież chłopy, co tu przyszły z wód? gdzie Mazury, Podlasiaki, Krakowiaki i Ślązaki, gdzie mój polski lud, gdzie mój polski lud.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Boże Ojcze, dobry wieczór panom profesorom. Bardzo ciekawa, ciekawa dyskusja. Ja tutaj wyłowiłem właśnie...
Pana to, imię?
Adam.
Dziękuję.
Z północnej Polski. Wyłowiłem właśnie tą informację na temat manipulacji słowem, na temat właśnie tego narzędzia, jakim jest słowo, i rzeczywiście zgadzam się w pełni. I chciałbym jakby tutaj nawiązać do wypowiedzi Ojca Świętego, papieża Świętego Jana Pawła II, który w jednej ze swoich właśnie wypowiedzi wskazał na to, na tą różnicę. Bo tu mówimy o wolności słowa, tak zwanej wolności słowa. Ojciec Święty wskazał na to, że raczej nie ma czegoś takiego jak wolność słowa, bo za słowem zawsze coś się kryje, coś stoi za tym słowem. Raczej powinniśmy mówić o wolności wypowiedzi. I teraz, jeżeli mamy kwestię tej wolności wypowiedzi, no to tu zaczyna się w tej chwili chyba batalia w kierunku ograniczenia tej wolności wypowiedzi. I myślę, że jest to istotna różnica między tymi dwoma sformułowaniami. To bym na to chciał zwrócić uwagę i poprosić o komentarz. Myślę, że to wszystko na tą chwilę. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panowie.
Właśnie tutaj słuchacz, pan Adam, bardzo słusznie zauważył, że słowo, a wypowiedź to są trochę dwa różne nomen omen słowa. A za słowem kryje się jakieś znaczenie, każde pojęcie ma jakieś znaczenie. I co do znaczeń poszczególnych słów, uczeni, językoznawcy, eksperci w zakresie języka mowy potocznej, jakichś języków specjalistycznych, rozmawiają, toczą się dyskusje. Ja sam zajmuję się naukowo jako historyk idei pojęciem solidarności, słowo solidarność. Jeżeli z punktu widzenia akademickiego wyobrazimy sobie, ile znaczeń, ile różnych znaczeń ma słowo solidarność, to pisane małą literą, nie mówię tutaj o wielkim ruchu solidarności, ruchu społecznym, któremu jesteśmy w znacznej mierze wdzięczni za wolność i za te zmiany po roku 89, a wcześniej ten zmiany roku 80, które doprowadziły w dłuższej perspektywie do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale nawet ta mała solidarność, ile ona ma znaczeń, a cóż dopiero takie pojęcia jak wolność, jak demokracja, jak tolerancja, jak pluralizm, czy wszystkie inne sformułowania, którymi się posługujemy. A więc wolność wypowiedzi. Wolność wypowiedzi rozumiana jako wolność człowieka do artykułowania swobodnego tego, co ma na myśli. Powrócę tutaj do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że my mówimy to, co myślimy, a myślimy to, co jednocześnie czujemy, bo coś wyznajemy w naszych sercach, w naszych duszach. Więc to z nas bierze się nasze słowo, nasza wypowiedź i faktycznie wolność wypowiedzi, rozumiana jako możność i możliwość do wypowiadania się w sposób nieskrępowany, jest bardzo ważna, szczególnie w demokracji, w ustroju demokratycznym, gdzie każdy z nas ma prawo się wypowiedzieć. Profesor Szymanek powiedział wcześniej bardzo słuszne słowa, że demokracja to nie jest wymysł XIX-wieczny, to nie jest wymysł XVIII-wieczny czy XVII-wieczny. Nie zawdzięczamy jej ani Millowi, ani Locke'owi, ani innym autorom już z kręgu oświecenia czy wieku XIX, tylko zawdzięczamy ją tradycji antyku. Tak? Przede wszystkim tradycja helleńska, grecka, demokracja ateńska to były tym wzorem. I demokracja połączona z wolnością wypowiedzi to jest zdolność czy danie możliwości obywatelowi greckiemu do tego, żeby wyjść na agorę i wypowiedzieć się w sprawach ważnych, publicznych, istotnych dla państwa i to nieskrępowanego złożenia wypowiedzi czy zdolności do opowiedzenia jakichś swoich postulatów, jeżeli chodzi o istnienie tego państwa. Także mówiąc dziś o tej wolności wypowiedzi, faktycznie jesteśmy na dobrym tropie. Oczywiście pojawia się pytanie i to jest zawsze zakus wszystkich, czy są granice wolności wypowiedzi, czy są granice tego, czego powiedzieć nie można. I oczywiście pojawiają się tutaj dwie koncepcje. Jedni radykalni zwolennicy wolności powiedzieliby, że nie ma granic, że powiedzieć można wszystko, że powiedzieć można nawet najgorsze rzeczy o drugim człowieku, o jakiejś instytucji, że mogą to być rzeczy wulgarne, że nie można zabraniać, uznaczać jakichś granic, ponieważ każda granica będzie zawsze arbitralna i zawsze będzie w jakimś stopniu ograniczać tę swobodę wolności wypowiedzi. I to jest jeden pogląd. Inni mówią z kolei, że owszem, jest wolność wypowiedzi, ale musi być jakaś racjonalna granica. I chociażby tutaj, a tą racjonalną granicą jest chociażby wypowiedź, która dehumanizuje drugiego człowieka. Tyle tylko, że chociaż racjonalnie moglibyśmy się zgodzić, że faktycznie taka granica jest dobra, to przyjęcie takiej koncepcji może wiążeć się z paroma zagrożeniami, ponieważ jeżeli powrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 40 parę minut, to pojęcie dehumanizacji drugiego człowieka czy odbierania mu godności przez naszą wypowiedź może być różnie interpretowane i pozornie neutralna, całkowicie normalna wypowiedź przez progresywną chociażby dzisiaj lewicę jest bardzo często odbierana czy nazywana wypowiedzią dehumanizującą, wypowiedzią odbierającą komuś godność i niestety to upatruję za zagrożenie, że faktyczne wprowadzenie ograniczeń, nawet tych racjonalnych, sensownych, bardzo często w rękach osób, które manipulują tymi granicami, jest jak wręczenie małpie brzytwy, niestety. I z racjonalnego postulatu, że wolność wypowiedzi ma pewne racjonalne granice, robi się nałożenie kagańca, robi się ograniczenie, które nie ma charakteru sensownego, racjonalnego, ale ma na celu cenzurę prewencyjną i ograniczenie naszej swobody w tym zakresie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry. No ja mam na imię Romek, dzwonię z Warszawy. Przysłuchuję się tak tym wypowiedziom i właściwie powiem szczerze, że nie bardzo jakby to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. O ile literacko, o ile przyjmując, że jest demokracja i definicje, które są stosowane, jeśli chodzi o wypowiedzi, jeśli chodzi o wolność słowa, jeśli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy mają do tego prawo, o tyle to się zgadza. Ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ rzeczywistość kreuje swoje własne prawa, a prawa te kreowane są przez ludzi, którzy aktualnie zarządzają czy pełnią rolę właśnie tych cenzorów i sprawiają, że zupełnie zmieniają te słowa znaczenie. Nie ma wolności słowa, nie ma wolności wypowiedzenia, ponieważ te wszystkie słowa, które zawierają wolność, obecnie są słowami, które niechętnie są widziane przez rządy globalne, przez rządy regionalne, Więc wszystko jest podporządkowane w danym momencie, w danym czasie do danej grupy ludzi, która zarządza społeczeństwem. Więc dlatego twierdzę, że wolności nie ma. I przykład jest tutaj nawet w Polsce. Jeśli nie dało się przejąć telewizji publicznej zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami, zgodnie właśnie z tymi zasadami tak zwanej demokracji, no to wymyślono nowy sposób, a więc rozwiązanie telewizji publicznej, ogłoszenie jej upadłości. Nie ma nic to wspólnego z żadną wolnością. I teraz jeśli my zostajemy pozbawieni takiego środka czy możliwości mówienia o wolności, mówienia o wypowiedziach ludzi, którzy przeżywają, żyją, pracują na, powiedzmy sobie, w danym kraju na właśnie tą wolność, wypracowywując ją, często przelewając krew, często przesiadując więzienia, tak zwani więźniowie polityczni, to wszystko w tym momencie po prostu upadło. Upadło i społeczeństwo powinno się dowiedzieć o tym, że nie ma wolności, że są zarządzani, a wszystko to piękne, brzmiące hasło odnośnie demokracji, wolności i tak dalej, to są tylko definicje zawarte w książkach i pełnią właściwie rolę tylko i wyłącznie literacką. Moje spostrzeżenia w związku z tą sprawą nie odnoszą się do wolności, ponieważ wolność w tym momencie została odebrana Polakom. 8 milionom Polaków ta wolność została odebrana. Co ci ludzie w tym momencie mogą zrobić? Co my możemy zrobić na to, by tą wolność tego słowa przywrócić, choćby w kontekście właśnie tej telewizji publicznej, choćby w kontekście 8 milionów ludzi, którzy tej wolności chcą, z tej wolności się domagają i jeszcze dodatkowo niestety, ale wierzą w tą wolność. Ja mam pytanie, ponieważ to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, świadczy o tym, że niedługo również i wolność słowa, jak i również wolność nadawania, choćby Radia Maryja, już stanęło pod znakiem zapytania, już jest zagrożone. Wiemy, co dzieje się z Telewizją Republika. Wiemy, że Telewizja Republika już jest bardzo mocno napastowana przez obecną władzę i stoi już po prostu solą w oku premiera, który został wybrany. Nie będzie tak samo, nie będzie łatwo tak samo Radio Maryja utrzymać się w kontekście wolności słowa i wypowiedzi. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wolności już nie ma. To już tylko są zasady literackie. Ja mam teraz jeszcze tylko takie moje przemyślenie z uwagi na to, że chciałbym skorzystać właśnie z wypowiedzi wolności tego słowa i wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć, że właściwie przed nami nie ma już przyszłości. Wolność to już jest termin, który umarł dawno. Przykładem tego terminu jest właśnie choćby cywilizacja grecka, która w tej chwili została sprowadzona do wasala i została tak mocno zadłużona, że właściwie żąda się już wyprzedaży majątku w postaci nawet odsprzedaży wyspy po to, żeby zaspokoić roszczenia Unii Europejskiej. To jest ta wolność. To jest właśnie ta wolność w tym wymiarze starogreckim, starorzymskim. Mam pytanie w związku z tym, co właściwie mógłby zrobić Polak, czy mógłby zrobić prezydent Polski, stawiając tamę temu wszystkiemu, co się dzieje. Ja nie jestem radykalistą, ale widzę to, co się dzieje i widzę to, że to wszystko zmierza właśnie do odebrania wszelkich wolności. Nie tylko odebrania wolności, ale nałożenia, tak jak tu było wspomniane, kagańca ludziom na usta po to, że kiedy odbierzemy ostatnią placówkę, która będzie szerzyć pojęcie wolności, wtedy zostaniemy przyparci do muru i nastąpi kolejny rozbiór, tylko że my z tego rozbioru już się nie wydźwigniemy. Nie wydźwigniemy się ani finansowo, ani moralnie, ponieważ nie będzie żadnych praw dla nas, a my będziemy tylko wyrobnikami niemieckimi lub dla tak zwanych Bauerów niemieckich. Ja mam nadzieję, że prezydent Polski zrozumie to, co się wydarzyło i jako naczelny wódz sił zbrojnych podejmie odpowiednią decyzję, by to wszystko zablokować, ponieważ w tym momencie ani rząd, ani służby państwowe nie działają na naszą rzecz, nie bronią naszych praw, nie bronią naszej wolności, nie bronią prawa do naszej wypowiedzi, wręcz odwrotnie. Przykładem jest tych dwóch panów, którzy walczyli z korupcją, a ostatnio czytałem artykuł że policja wykona zarządzenie sądu, jeśli trzeba będzie tych panów aresztować. Ponadto czytałem też ostatnio artykuł niemiecki, który podważa całą tą kwestię możliwości udania się tego programu, który właśnie realizuje premier obecnego rządu. Dlaczego ten premier tak nagle działa? Działa w taki sposób, że nawet już większość, może nie większość, część społeczeństwa, która głosowała na niego, w tym momencie jest oburzona, dlatego że ma tylko 4 lata. Bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że przez tylko 4 lata może zrobić coś, co całkowicie pogrąży nasz kraj, łącznie z naszymi właśnie wolnościami. Dlatego
panie Romku, tu postawimy kropkę, żeby dać innym głos. Dziękuję. Nasi goście, pan profesor, czy pan profesor
Szymanek. Mimo tego całego pesymizmu naszego rozmówcy, my się mimo wszystko zgadzamy w jednym, mianowicie, że słowo jest narzędziem inżynierii społecznej. Zgadzamy się także z tym, że ta inżynieria społeczna weszła na nowy level, byśmy powiedzieli, i to zarządzanie naszym sposobem myślenia, sposobem czucia, odczuwania rzeczywistości przyspiesza. I to jest rzecz oczywista. To, że bardzo często także nas się inaczej impregnuje na te zmiany rzeczywistości, również w tej sferze semantycznej, widać chociażby w tym, że wielu konstytucjonalistów, wielu specjalistów od prawa, od praw człowieka wskazuje, że, i tu się zgodzę z panem, nie ma już wolności słowa. Nie ma także wolności wypowiedzi. Tutaj to, o czym mówił poprzedni słuchacz, tu rzeczywiście w doktrynie trwają spory od wielu, wielu lat, jak najlepiej ująć esencję tego prawa. Niektórzy mówią właśnie swoboda czy wolność wypowiedzi, niektórzy mówią swoboda słowa, a jeszcze inni wydobywają z mroków niepamięci to metodologicznie pierwsze pojęcie, czyli wolności prasy. Ale do czego zmierzam? Że coraz częściej uważa się, że to nie jest wolność, tylko że to jest potrzeba. Potrzeba swobodnej wypowiedzi. I wielu konstytucjonalistów dzisiaj właśnie wpisując się w ten nurt zabawy słowem, czy manipulacji słowem, czy sterowaniem debatą publiczną, wskazuje, że nie ma wolności słowa, bo swoboda wypowiedzi jest tylko jedną z naszych potrzeb. Możemy ją lepiej czy gorzej zarządzać. Możemy nią lepiej czy gorzej wykorzystywać. I to niestety wpisuje się w to, o czym pan mówi, że rzeczywiście im więcej krzyczymy o wolności, tym mniej tej wolności rzeczywiście jest. Ja podam 3 przykłady z rzeczywistości, bo jeśli podamy konkretny przykład, to zdawać będziemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ta nasza przestrzeń swobodnej debaty jest limitowana. Pierwszy przykład sprzed kilku lat, kiedy to islandzki nauczyciel na swoim Facebooku napisał jedno zdanie, mianowicie, że w jego opinii osoby homoseksualne nie powinny zawierać małżeństw. I to zdanie rozpętało debatę w całej Islandii. Organizacje LGBT-owskie wytoczyły proces o zniesławienie, o mowę nienawiści. Sądy islandzkie, łącznie z Sądem Najwyższym, uniewinniły tego nauczyciela, uznając, że ona była tylko i wyłącznie oceną ogólną, nieadresowaną do indywidualnej jednostki, tylko raczej do grupy. Było to też sąd ocenny, do którego każdy obywatel w demokratycznym państwie ma prawo. Ale co się skończyło? Organizacje LGBT-owskie stwierdziły, że nie są usankcjonowane werdyktem islandzkiego Sądu Najwyższego i sprawę przekazały do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I proszę sobie wyobrazić, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał tą wypowiedź na Facebooku tego Bogu Ducha Widnego nauczyciela z Islandii za homofobiczną, za wyczerpującą znamiona mowy nienawiści, za uderzającą w godność osób homoseksualnych. To pokazuje, że zwykła wypowiedź ocenna mogła zostać uznana za wypowiedź wyczerpującą znamiona mowy nienawiści. Drugi kasus, trochę literacki bym powiedział, ale wszyscy jak tu siedzimy, pewnie w młodości zaczytywaliśmy się w kryminałach Agaty Christie. I wszyscy znamy doskonale jedną z najlepszych książek mistrzyni brytyjskiego kryminału, czyli tytuł książki brzmi Obecnie i nie było już nikogo. Ale przecież wiemy doskonale, że w swoim oryginale prześwietna Agata Christie nazwała, zatytułowała tę książkę Dziesięcioro małych murzynków. Ale wszyscy uznali, że użycie w tytule książki sformułowania murzynki wyczerpuje znamiona niedozwolonej wypowiedzi w demokratycznej przestrzeni politycznej. Dlatego komisyjnie zmieniliśmy tytuł książki, tytuł dzieła literackiego, uznając, że demokratyczne społeczeństwo nie będzie akceptowało tego rodzaju wypowiedzi. No i wreszcie trzeci przykład. Słynna Jane Rowling, autorka Harry'ego Pottera, która także przecież spotkała się z niesamowitym hejtem, z niesamowitym cancel culture w momencie, kiedy w jednej ze swoich prasowych wypowiedzi stwierdziła, że osoby niebinarne czy osoby, które mają problem ze swoją identyfikacją płciową i orientacją seksualną, być może są osobami o określonego rodzaju zaburzeniach. Była to wypowiedź bardzo swobodna. Była to wypowiedź prowadzona przy okazji wywiadu, ale oczywiście autorka tej wypowiedzi spotkała się z olbrzymim hejtem, szczególnie ze strony środowisk określonego rodzaju, do tego stopnia, że wręcz domagano się właśnie tej zastosowania tego negatywnego zjawiska cancel culture, czyli wyrzucenia takiej obstrukcji społecznej, współczesnej osoby, która dopuściła się wypowiedzi nieakceptowalnej według współczesnej miary demokratycznych standardów. I na tym polega zasadniczy problem z tym limitowaniem wolności słowa, czy wolności wypowiedzi, czy wolności prasy. Że uznajemy ex cathedra, że jakiś pogląd jest nieakceptowalny, że jakaś wypowiedź przekracza pewne ramy, które uznajemy za obowiązujące w naszej debacie publicznej, ale to powoduje, że samą tą debatę istotnie zawężamy, że ona jest prowadzona w pewnych ramach, które nakazują spójność sposobu myślenia i spójność siatki pojęciowej, którą używamy, ponieważ wyjście poza tą spójność będzie nas narażało na nomen omen hate speech właśnie.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z terenu diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom rozmów. Takie mam skromne doświadczenie życiowe, które mi podpowiada, że w takich momentach jak teraz, gdy temperatura dyskusji osiągnęła pewne optimum, to dobrze jest zamilknąć. Jakie korzyści z tego wynikają? Po pierwsze, jest to uspokojenie i uporządkowanie procesu myślenia oraz po drugie, stwarza to pewien obszar tajemnicy wobec przeciwnika. Przeciwnik myśli, zastanawia się, co ja myślę. I taki rodzaj postępowania ma miejsce w sugestiach naszego nauczyciela przez duże N, który mówi, niech mowa wasza będzie krótka, tak, niech znaczy tak, nie. I tak dalej, wszystko co na to od złego pochodzi. A ten, i to jest niekwestionowany autorytet prawdy, a ten, kto wypełnia wymagania prawdy, przybliża się do światła, jak mówi Słowo Boże. Poza tym, drugi argument, papież Benedykt XVI, również niekwestionowany filozof czasów obecnych, także sugerował potrzebę zamilczenia w niektórych szczególnie naznaczonych emocją sytuacjach i dodawał, że najbardziej precyzyjne i naznaczone miłością słowo rodzi się w ciszy, ponieważ duża ilość słów powoduje, że nie wszystkie one zatrzymują się na poziomie ludzkiego słuchu. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pan rektor. Oczywiście pan doktor Michał Sopiński.
Słuchacz wskazuje przede wszystkim na te wymogi względem tego słowa, ale tego słowa pisanego przez duże S, tego słowa, które czytamy, które poznajemy, które nas przybliża do zbawienia, ale poza tym wymiarem wieczności, do którego zmierzamy i staramy się przeżyć nasze życie jak najlepiej, jest też ten wymiar doczesny. To nasze życie tutaj ziemskie, które chcielibyśmy przeżyć też w środowisku, we wspólnocie, gdzie inni towarzyszą nam w naszej drodze jako chrześcijan ku zbawieniu, tak? Nie jesteśmy dzisiaj jako chrześcijanie, jako katolicy jedynymi, którzy dążą wyłącznie do tego zbawienia, więc chcemy też żyć we wspólnotach, środowiskach, które urzeczywistniają, chociaż w minimalnym zakresie, to w co wierzymy, to do czego chcemy dążyć i faktycznie bardziej jednak wydaje mi się, że jest uzasadnione, że skoro w coś wierzymy, to chcemy też to urzeczywistniać nie tylko na tej swoistej emigracji wewnętrznej, ale chcemy też samym sobą pokazywać tę postawę, ale też namawiać do niej innych. I to jest, może powiedzieć taką ewangelizację dnia codziennego, jeżeli poruszamy się na tej płaszczyźnie, ale dawanie świadectwa codziennego, że jesteśmy za prawdą, że jesteśmy za wolnością, że jesteśmy za dobrem i potrafimy odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa i namawiać do tego, do odkrywania tego innych, jest też naszym zadaniem jako chrześcijan w tym wymiarze ziemskim, a szczególnie tych osób, które też i pełnią funkcje publiczne i są autorytetami z uwagi chociażby na funkcje, na wiedzę, na wykształcenie, doświadczenie życiowe, a żeby pokazywać sobą, swoimi słowami, swoją postawą to, na co warto zwracać uwagę. Pokazywać też czasem, że te drogi są może kręte, że to doświadczenie życiowe jest takie, a nie inne. Jakie są zagrożenia wpływające z poszczególnych postaw czy ograniczeń tej wolności, o której mówimy cały czas, ale też innych zachowań, które są sprzeczne z naturą człowieka, ponieważ my jako ludzie uczymy się całe życie i cała nasza obecność na Ziemi to jest jeden długi czas nauki, która nigdy się nie kończy, aż do momentu naszej śmierci my się cały czas uczymy, my coś poznajemy. I owszem, mając wolność, jako wolność osobową, mamy też odpowiedzialność za nasze czyny, za nasze działania, za nasze zaniechania, a więc my musimy dążyć de facto do tego, żeby nie tylko przeżyć to życie jak najlepiej, ale też tutaj w tym wymiarze ziemskim ustanowić takie prawa i taki porządek, ład społeczny, który ułatwiałby nam wszystkim dążenie do dobra, a nie taki porządek, który by nam to utrudniał. Także uważam, że z jednej strony można żyć w ciszy i nie mówić, kiedy kłamstwo staje się w ocenie mediów, autorytetów prawdą. Można milczeć w tym zakresie, mówiąc, że prawda i tak się obroni, ale to jest działanie bardzo jednostkowe, a w wymiarze publicznym nie każdy może mieć tak silną wiarę, nie każdy może sam to ocenić. Czasem warto jest też dawać świadectwo także dla innych i być tym, który zauważy i pierwszy powie, że król jest nagi, bo de facto dzisiaj z tymi wszystkimi zagrożeniami, które się pojawiają, jeżeli chodzi o relatywizację prawdy, jeżeli chodzi o zagrożenia związane z ideologią gender, z neomarksizmem, z tym wypaczeniem pojęć, to przede wszystkim brakuje osób, ludzi, którzy nie baliby się publicznie mówić, że to jest właśnie zabawa pojęciami, że to jest niespójne, że to jest nieprawdziwe, a zbyt wiele jest osób, które często w milczący sposób zgadzają się, że debata wygląda tak, a nie inaczej, że kolejne osoby, kolejne poglądy są wyrzucane poza nawias tej debaty, że kolejne środowiska są atakowane. To wszystko wydaje mi się być z jednej strony zagrożeniem dla naszej wspólnoty, przede wszystkim naszej polskiej wspólnoty, bo na tej się skupiamy, chociaż te wszystkie przykłady z zagranicy, które się pojawiają, to mogą być dla nas takie cenne ostrzeżenia, do czego może dojść w przyszłości, jeżeli w porę nie postawimy tamy. Przecież przykład tej pisarki Rowling brytyjskiej, to jest przykład skrajnej też feministki, która została w myśl takiej komunistycznej maksymy zaatakowana za niewystarczającą czujność rewolucyjną, za zgubienie tej czujności rewolucyjnej i z jakiegoś powodu uznana za wyklętą we własnym środowisku, z którym się utożsamiała i z którego pochodziła. Także zobaczmy też...
Tak zwane prawicowe odchylenie.
Tak, to zobaczmy też wojowniczość tego nurtu progresywnej lewicy, która, mówiąc o tej mowie nienawiści, od której wychodzimy, cały czas szuka wroga, zarówno wroga zewnętrznego względem ich ideologii, ale także wroga wewnętrznego. Oni, żeby móc rozwijać ideologię opartą na mowie nienawiści, na uznawaniu wszystkiego, z czym się nie zgadzają, za mowę nienawiści, muszą coraz to bardziej rozszerzać spektrum czy zakres tego, co uważane jest za mowę nienawiści. Inaczej ta ideologia by się nie utrzymała. I faktycznie, jak zobaczymy sobie, spojrzymy na to zjawisko mowy nienawiści w ujęciu historycznym, czyli przyjmiemy jakieś ramy czasowe, to zobaczymy, że to, co było na Zachodzie uważane za mowę nienawiści 20-30 lat temu, miało znacznie węższy zakres, aniżeli dzisiaj. Wtedy pewne wypowiedzi, które nie były uważane za mowę nienawiści przez środowisko radykalnej lewicy, jak chociażby ta wypowiedź o tym, że te transseksualne kobiety to nie do końca są kobiety, nie byłoby uważane za mowę nienawiści, a dzisiaj już dla zachodniej lewicy to jest mowa nienawiści. I w przyszłości to będzie eskalować, to doprowadzi już do całkowicie kuriozalnych sytuacji, sprzecznych z jakąkolwiek racjonalnością, z jakąkolwiek naturą człowieka, ponieważ to myślenie ma szansę powodzenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie się poszerzać, kiedy mianem mowy nienawiści będzie coraz większa liczba słów, sformułowań, wypowiedzi, będzie mogła być nazywana, określona miarą mowy nienawiści. W przypadku, w którym ten proces by się zatrzymał, mogłoby dojść do zatrzymania się całego tego pochodu progresywnej lewicy, tego swoistego marszu po instytucjach zarówno kultury, jak i ośrodkach naukowych, ośrodkach medialnych, czy wreszcie ośrodkach politycznych. Bo kiedy mówimy o tych słowach, które nadają jakieś znaczenie, niszczą albo też dehumanizują, deprecjonują określone wartości, to zobaczmy, że dziś faktycznie słowo stało się narzędziem polityki i bardzo często jest wykorzystywane do manipulacji opinią publiczną. Bardzo często faktyczne działania polityczne, militarne, ekonomiczne poprzedzone są bardzo sprawną kampanią opartą o fałszywe przekazy medialne albo o suflowanie określonych narracji. Jeżeli zobaczymy sobie chociażby sytuację z najważniejszą chyba w obecnych dniach, sytuację dwóch posłów i ważności ich mandatu, to proszę zobaczyć, zobaczmy sobie wszyscy, że w ostatnich kilku tygodniach w mediach głównego nurtu przede wszystkim pojawiały się takie określenia jak przestępcy, skazani, prawomocnie skazani, fałszywie ułaskawieni. Bardzo dużo silnie nacechowanych sformułowań, z których najbardziej dominowało słowo przestępcy. I to miało przekonywać do określonych skojarzeń związanych z tymi osobami. Z drugiej strony, żeby deprecjonować instytucje, które jasno wskazywały, że prawo łaski zostało przez prezydenta stosowane prawidłowo, bo miał ku temu takie prawo wynikające z jego prerogatywy. Mieliśmy określenia, które deprecjonują osoby prezydenta, mieliśmy określenia, które deprecjonują Sąd Najwyższy, jego sędziów, chociażby od sformułowań, które odnoszą się personalnie do osoby prezydenta poprzez określenia, które niszczą powagę sprawowanego przez niego urzędu. I mamy do czynienia ze swoistymi kampaniami nienawiści, które są też prowadzone względem różnych instytucji, różnych osób, różnych środowisk. Największą grupą środowiskiem jest oczywiście środowisko chrześcijan, ale także polskiego kościoła, czy polskich też biskupów. Wcześniej mieliśmy do czynienia na wiosnę z ogromną kampanią nienawiści, hejtu wobec świętego Jana Pawła II, do całej spuścizny, jaką nam pozostawił, organizowanej także z użyciem mediów zagranicznych i różnych dziennikarzy, czy pseudo dziennikarzy z Holandii, czy Niemiec, czy innych krajów. I te seanse nienawiści, kampanie nienawiści, one mają przygotowywać obywateli, opinię publiczną do określonych działań wymierzonych w konkretne osoby. Także ta mowa nienawiści czasem też wyprzedza realne działania wymierzone w konkretne osoby. To jest to, o czym mówiłem na samym początku naszej audycji, że de facto za słowami często idą czyny, a określenie kogoś bardzo pejoratywne, bardzo dehumanizujące, to jest takie rozpoznanie bojem przez polityków, przez jakieś różne środowiska opinii, tego, na ile można sobie pozwolić względem danej osoby, środowiska, instytucji. Zobaczmy, że wyśmiewanie katolików, obrażanie katolików, chrześcijan właściwie nigdy nie spotyka się z reakcją. To też wynika z naszej wiary, ale bardzo rzadko mamy do czynienia z podobnymi aktami przemocy względem wyznawców islamu. Dlaczego? Dlatego, że oni bardzo radykalnie, w sposób dla nas jako chrześcijan niewyobrażalny, reagują na każdą próbę wyśmiewania się z ich proroka Mahometa, czy w ogóle wyznawanej przez nich wiary. Tak samo robią religijni wyznawcy religii mojżeszowej, którzy na każdy atak na przedmioty związane z ich religią, z ich obrządkiem, ich kultem, reagują w sposób bardzo zdecydowany, czasem z przekroczeniem pewnych norm zachowania, ale to wszystko też temperuje jakichkolwiek potencjalnych naruszających ich przestrzeń, ich wolność religijną, powstrzymuje ich przed dokonywaniem w przyszłości takich aktów. Niestety, jeżeli widzimy to, co się dzieje w polskiej przestrzeni publicznej, to bardzo często mam wrażenie, że media, szczególnie media głównego nurtu, ale też politycy różnej maści, celebryci medialni nie tylko nie powstrzymują, nie tylko nie potępiają aktów przemocy tak werbalnej, jak i fizycznej, co wręcz zachęcają, czy domagają się większej ilości takich ataków, których adresatami są chrześcijanie. Także tutaj widzę ogromną liczbę zagrożeń.
Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym pan rektor mówił, wywołam dwa takie kluczowe pojęcia. Jeśli mówimy z jednej strony o mowie nienawiści, z drugiej strony o kształtowaniu przestrzeni narracyjnej. Otóż pierwszym tym pojęciem będą tak zwane media tożsamościowe. Otóż specjaliści od medioznawstwa coraz częściej wskazują, że jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi winę za taką strukturalizację narracji publicznej, to oczywiście powiemy, że winni są politycy, winni są aktywiści, winni są często także tak zwani eksperci czy pseudoeksperci, którzy próbują czasami nonszalancko, czasami bezczelnie udowodnić rację określonej strony, ale bardzo dużą odpowiedzialność za ten stan debaty publicznej niestety mają media. Media, które jak się patrzy na rynek medialny, na sposób i formę przekazu, media, które straciły podstawową swoją cnotę, czyli formułowanie informacji. Czyli informowanie odbiorcy o tym, co się wydarzyło wokół nas. Tymczasem, jak spojrzymy dzisiaj na media, to zobaczymy, że rzadko które medium rzeczywiście ogranicza się do tej bądź co bądź wąsko rozumianej, chciałoby się powiedzieć, takiej bardzo powściągliwej i skromnej roli przekaziciela informacji. Większość z mediów, czy to będą media w postaci radia, telewizji, czy także prasy tradycyjnej, ale także portali internetowych, wchodzi w buty właśnie tak zwanych mediów tożsamościowych, mediów, których rolą wcale nie jest poinformowanie odbiorcy o tym czy o tamtym, ale w takie formułowanie przekazu, takie sterowanie narracji, żeby narzucić określony pogląd. I to jest zasadniczy problem, jeśli mówimy o demokratycznym stanie debaty publicznej. Otóż rzadko kiedy rzeczywiście media informują, media raczej nas atakują określoną narracją, próbują za wszelką cenę przekonać do określonego poglądu, do poglądu, który uważają za jedynie słuszny, jedynie akceptowalny czy jedynie prawdziwy. Z tym związane jest drugie pojęcie, na które chcę zwrócić uwagę, mianowicie tak zwane wojny kognitywne. Specjaliści od mediów, ale także od politologii, także od public relations wskazują, że ten stan debaty publicznej, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, przypomina prawdziwe wojny kognitywne. Mianowicie poszczególne media wybierają sobie określoną grupę targetową i formułują pod jej adresem określony przekaz. To jest to, o czym mówił pan rektor, na przykład wierni odbiorcy określonego medium usłyszą, że dwóch panów, o których dzisiaj mówiliśmy, to przestępcy. Ten sposób narracji ma zakodować i zakorzenić pogląd, że mamy do czynienia z dwoma przestępcami, których miejsce jest w więzieniu. Ten sposób prowadzenia wojen kognitywnych powoduje, że cała nasza przestrzeń publiczna zamienia się w przysłowiowego rodzaju debatę dwóch plemion, które w gruncie rzeczy posługują się zupełnie innym językiem, bo postrzegamy, wydawałoby się, jedne i te same wydarzenia społeczne, polityczne, gospodarcze, jakiekolwiek inne, w zupełnie innych barwach, jakbyśmy patrzyli na nie zupełnie pod różnymi kątami czy przez różne okulary. I na tym polega ten paradoks i ta dysfunkcja dzisiejszej debaty publicznej. To znaczy, czasami zastanawiamy się pytanie, gdzie jest ten racjonalny środek, ponieważ większość z tych uczestników, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale większość z tych uczestników, którym serwuje się ten przekaz podprogowy w ramach wojen kognitywnych, jest tak jednostronnie zideologizowanych, spolityzowanych, że rzeczywiście nie mają innego wyobrażenia i uważają, że taka jest rzeczywistość, a ta rzeczywistość nie jest wcale najczęściej czarno-biała. I to jest rzeczywiście istotny problem dzisiejszej debaty publicznej, bo ta debata jest w ten sposób dodatkowo zafałszowana, a więc my ją fałszujemy chociażby hasłem mowy nienawiści, my ją manipulujemy czy sterujemy poprzez narzucanie określonych tematów i my je dodatkowo komplikujemy i niuansujemy poprzez to, że dostarczycielem informacji są media tożsamościowe, a media tożsamościowe posługują się instrumentem wojen kognitywnych po to, żeby przekonywać do z góry narzuconej racji. I ostatnie słowo, które chciałbym powiedzieć w tej konwencji właśnie, jak to wygląda w praktyce. Przykład mi najbliższy, czyli przykład z debaty o Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, że dzisiaj właściwie w Europie nie można racjonalnie skrytykować Unii Europejskiej, ponieważ każda krytyka jest odbierana jako głos ewidentnie antyunijny albo za na przykład polexitem, prawda? Nie ma racjonalnej, swobodnej dyskusji, bo albo ustawiamy się w roli akolitów integracji, federalistów, zwolenników jednego europejskiego państwa, albo dla odmiany jesteśmy tymi zacietrzewionymi antyeuropeistami, ksenofobami, zwolennikami polexitu. Tymczasem nie ma w tej debacie, formułowanej przez media tożsamościowe i wojny kognitywne, pola na racjonalną rozmowę o tym, jaka Unia jest, co w niej jest dysfunkcjonalnego, co w niej jest ewentualnie pożytecznego i jak ta Unia powinna wyglądać, żeby wszystkim nam w tej Unii żyło się lepiej. Tymczasem ta debata rzeczywiście została całkowicie storpedowana, bo albo zostaniemy uznani za akolite federacji, albo za zwolennika polexitu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem powiedzieć, że do szanownych gości, do ojca, że my raczej nie mamy problemu. My używamy mowy, którą słyszeliśmy wielokrotnie od Jana Pawła II, czyli to jest ewangeliczna mowa, którą rozumie się samo przez się i my przez byliśmy wychowywani tak w domu. To jest samoistna mowa, którą używamy i tam jest przede wszystkim prawda najważniejsza. No, ale żyjemy w takich czasach, gdzie problem to ma władza, bo jeżeli ktoś ma nieczyste sumienie i patrzy z nieufnością na każdego, kto bada te sprawy, jak panowie szlachetni badają zgodnie ze swoimi kompetencjami, i jaką wartość ma to, co oni mówią, no to zaczyna się problem, bo i zaczyna się wyłączanie mediów, co jest dla mnie rzeczą zrozumiałą, ponieważ no mamy w tej chwili pewien chaos, czyli takie wartości moralne, które oni wprowadzają, chcą nam wprowadzić, takie bez pokrycia. My już to przeżyliśmy jeszcze w komunizmie, kiedy z okrucieństwa i donosicielstwa czyniło się cnoty. I tutaj w takiej sytuacji to niczego poza chaosem nie można się spodziewać. I my przed wyborami, wolność, która nie mogłaby być użyta dla zła, jest niedorzecznością. I my w pewnym sensie już przed wyborami wiedzieliśmy, że będzie źle, jak gdyby, bo taka układanka była niekorzystna, ale mnie się wydaje, że my nie powinniśmy się bać. Nie powinniśmy się bać, bo jeżeli my zaczniemy się bać i zwycięża taka psychologia wrażeń z mediów, to właściwie to nie ma o czym mówić, dlatego panów nie zaproszą nigdy do oni, władza, do swojej telewizji, bo nie dopuszczą, żeby ta prawda, chyba że zaczął nas sądzić, tak jak sądzili Sokratesa, który chciał sprawdzić tą narzuconą przez państwo hierarchię wartości. Ale myślę, że do tego nie dojdzie, ponieważ my dzięki Bogu mamy swoją mowę, prawdę i autorytetem jest dla nas Jezus Chrystus i to jest rzecz oczywista. I mi się wydaje, że to właśnie problem to ma władza dzisiejsza, a nie my. Nie wiem, czy panowie takie samo wrażenie odnoszą. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Januszu. Pan rektor?
Tak, jak powiedział pan Janusz w tym głosie, też w pewnym spokoju, każda władza przemija, a wstyd zostaje, tak? I te wszystkie czyny, które były przeciwko wolności, wolności słowa, czy w ogóle pewnego pluralizmu, czy nawet takim elementom praworządności, jakie teraz widzimy, obserwujemy przez ostatni miesiąc od 13 grudnia, też daty sławetnych polskich historii, do czego pan słuchacz nawiązał, te wszystkie działania to określona polityka sprawowana przez rząd, ale rządy się zmieniają, natomiast polityków ocenia historia, ocenia społeczeństwo w kolejnych wyborach. Nie można faktycznie powiedzieć, że kolejnych wyborów nie będzie. Będą. I tak jak mając prawa wyborcze, można wybrać mądrze, można wybrać roztropnie, można wybrać nieroztropnie. Historia osądzi, czy aktualny wybór był wyborem mądrym, czy roztropnym. Wiele zdarzeń, którymi mierzymy się teraz, pokazuje, że nie był to być może roztropny ani mądry wybór, ale na pewno będzie też możliwość zmiany tego wyboru i polscy obywatele będą mogli ocenić te rządy, wybrać zgodnie ze swoim sumieniem. Na pewno też, jeżeli chodzi o tę sferę wolności i sferę też zmiany czy naruszeń praworządności, my musimy powiedzieć też to, że zależy to w znacznej mierze od nas samych i faktycznie musimy mieć tę odwagę mówienia o rzeczach zgodnie z własnym sumieniem, ale też musimy mieć w sobie odwagę do mówienia rzeczy zgodnych ze swoim sumieniem w różnych środowiskach. I to, co tutaj nasz słuchacz, pan Janusz, powiedział, że co z tego, że dzisiaj rozmawiamy sobie, mając na to czas, przestrzeń, na antenie Radia Maryja i wcześniej Telewizji Trwam, gdzie jest szansa się wypowiedzieć, jest szansa przedstawić swoje poglądy, skoro są gdzieś przestrzenie medialne, gdzie tej możliwości racjonalnej debaty nie ma. Ale mimo wszystko ja osobiście uważam, że należy chodzić także w miejsca, gdzie ta dyskusja jest utrudniona, gdzie czasem głos osób, które prezentują te poglądy konserwatywne, chrześcijańskie, może być zagłuszany, może być wyśmiewany, może być wyłączany sygnał, może być wyłączany mikrofon, bo są takie miejsca, są takie telewizje, gdzie gdy ktoś zaczyna mówić rzeczy nieprawomyślne, to nagle jest przerwy w dostarczeniu sygnału, połączenie internetowe nie działa, mikrofon się wyłącza, są takie miejsca, ale mimo wszystko gdzieś także do takich mediów, także do takich gazet, rozgłośni radiowych należy chodzić, nawet jeżeli mają przekręcić 90% naszej wypowiedzi, nawet jeżeli mają pozmieniać słowa, to być może chociaż to ziarno niepewności gdzieś zostanie zasiane, bo jednakże chodzi o to, żeby z tą prawdą, czy pewnym pluralizmem, czy w ogóle tymi wartościami, które są tak rugowane, o czym mówimy wraz z profesorem Szymankiem od blisko 2 godzin, należy z tymi wartościami docierać także do tych, którzy z jakiegoś powodu są otumanieni pewną jedną określoną ideologią, z jakich powodów bardzo często trudno dociec, ale to zasiewanie ziaren niepewności czy takiego zdrowego krytycyzmu to jest coś moim zdaniem bardzo wartościowego i dopóki aż do momentu, w którym zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy chcą, którzy będą bronili jednak swojego światopoglądu, tego, w co faktycznie wierzą, a nie tylko ślepo podążali za kolejnymi rządami, kolejnymi władzami, to wydaje mi się, że jest szansa na to, że całe to negatywne zjawisko mowy nienawiści, od której wyszedł ojciec redaktor prowadzący, da się odwrócić i że ta dyskusja na temat wprowadzenia do polskiego kodeksu karnego mowy nienawiści, ale tak naprawdę wyłącznie mowy nienawiści adresowanej względem środowisk progresywnych, da się odejść w ogóle od tego postulatu i da się powrócić na kanwę takiego racjonalnego myślenia o polityce karnej państwa.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, rozmownie dokończone.
Dzień dobry, Sławomir z Bielska-Białej. Ja chciałem wyrazić swój sprzeciw wobec samego pojęcia mowa nienawiści, ponieważ mowa jest wypowiedzią człowieka, natomiast nienawiść jest cechą określającą ludzkie emocje. I dołączenie do ludzkiej wypowiedzi takiej cechy, jaką jest nienawiść w sensie pojęciowym, daje nieograniczone narzędzie nie tylko do kwestionowania sensowności wypowiedzi drugiej strony, czy ograniczania możliwości wypowiedzi, ale także do terroryzowania społeczeństwa poprzez kierowanie osób, które by zostały uznane przez określone środowiska jako osoby, które wypowiadają właśnie mowę nienawiści, do prokuratury. I tutaj już mamy przecież pewne organizacje lewackie, które występują do prokuratury wtedy, kiedy tylko zauważą, że jest jakaś wypowiedź w przestrzeni publicznej, która mogłaby zostać zinterpretowana przez nich jako mowa nienawiści i kierują takie zawiadomienia. Oprócz tego te stowarzyszenia także prowadzą szkolenia dla jednostek policji, dla prokuratur, gdzie narzucają im i kształtują w ich umysłach pewien sposób myślenia właśnie o tego rodzaju pojęciu. Także należy przede wszystkim to pojęcie całkowicie wyeliminować z języka prawniczego i w ogóle powinno ono zniknąć. Natomiast jeszcze jedna taka drobna uwaga. Jeden ze słuchaczy, nie wiem czy dobrze pamiętam imię, pan Roman zdaje się, mówił, że nie ma już żadnej nadziei i że nie ma żadnych praw. No, prawa istnieją tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli człowiek o tych prawach może decydować. Jeżeli o tych prawach ma decydować jakaś elita, która gdzieś tam jest tworzona i ta elita nie jest elitą naturalną, jest taką fałszywą elitą, no to te prawa zawsze będą odbierane. I to tyle, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Sławomirze. Do widzenia. Panowie, pan profesor? Profesor Szymanek.
Proszę państwa, rzeczywiście to jest tak, że można się zastanawiać i tutaj pamiętam, rektor Sapiński też wskazywał, że to sformułowanie z angielskiego hate speech, czyli mowa nienawiści, nie jest do końca sformułowaniem adekwatnym. No niestety rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia, spowodowała, że to sformułowanie funkcjonuje. Weszło już do obiegu. Oczywiście ja w pełni podzielam negatywną ocenę tego terminu, ale no niestety musimy się zmierzyć z tym, że pojęcie hate speech weszło już także do języka aktów prawnych Unii Europejskiej, bo przecież ta propozycja lewicy wpisania do polskiego kodeksu karnego mowy nienawiści jako czynności penalizowanej, adresowanej, mowy nienawiści adresowanej do określonych środowisk z mniejszości seksualnych, to przecież nie jest wymysł ani polskich polityków, ani polskich ugrupowań o określonej orientacji ideowej i politycznej, ale to jest coś, co jest produktem przyniesionym do nas z Zachodu i musimy zdawać sobie sprawę, że Unia Europejska rzeczywiście bardzo uważnie przygląda się wszelkim znamionom mowy nienawiści. Natomiast ja myślę, że zamiast kreować takie nowotwory słowne w postaci chociażby sformułowania nienawiści, my powinniśmy pamiętać o jednym, że swoboda wypowiadania się, swoboda przekazu, wolność słowa czy wolność prasy, niezależnie jak tą wolność wypowiadania się nazwiemy, nie jest, i o tym także mówił pan rektor Sopiński, nie jest bezgraniczna. Istnieją pewne granice wolności wypowiedzi. Istnieje też coś takiego, o czym dzisiaj się zupełnie zapomina, również w środowisku dziennikarzy, nie mówiąc o politykach, a tym bardziej o politykierach, mianowicie jak odpowiedzialność za słowo. Przecież tym pierwszym, podstawowym kryterium tego, co mówimy, jak mówimy, do kogo kierujemy nasz przekaz, jest rudymentarna, wydawałoby się, odpowiedzialność za słowo. I mam wrażenie, że w dzisiejszym dyskursie publicznym, nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej, coraz mniej, powiem tak, coraz więcej słów, coraz mniej odpowiedzialności za słowa, które padają. I wtedy próbuje się narzucać pewnego rodzaju kagańce rozumowania w postaci właśnie mowy nienawiści, bo one w jakimś sensie mają zastąpić nam to, że abdykowaliśmy z odpowiedzialności za słowo. Dyrektor Sopiński na początku naszego spotkania mówił, że przecież istotą mowy nienawiści jest to, żeby nie dehumanizować naszego interlokutora. Ale przecież to jest zwyczajna przyzwoitość ludzka, no i ta odpowiedzialność za słowo. Natomiast jeśli nie ma tej odpowiedzialności, jeśli nie ma tej elementarnej przyzwoitości, jeśli nie ma tego biblijnego działania, żeby nie mówić fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, to wtedy pojawiają się sztuczne, arbitralne kryteria, które mają w jakiś sposób sterować tą debatą publiczną, i takim właśnie kryterium, takim mechanizmem jest mowa nienawiści, czy to, co próbujemy nazwać mową nienawiści.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, można, jesteśmy.
Już?
Tak, jesteśmy już.
O, dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałam się...
Pani ma na imię?
Przepraszam bardzo, Jolanta z Krakowa.
Dziękuję.
Może najpierw odnośnie panów posłów, którzy właśnie bezprawnie mają być aresztowani, bo to jest, uważam, ogromnie ważne. To wszystko zresztą jest ważne, ale od tego zacznę. Tutaj panowie w pierwszej części taki sposób formułowali zdania, że tak jakby dwa porządki były, Szymon Hołowni, prawda, i tu prezydenta, i konstytucja, i polskiego prawa, i nie wiadomo, którego służby, kogo mają słuchać, służby polskie, policja, prawa, bronić Polski mają i naród polski mają bronić. Jeśli władza łamie prawo, to absolutnie nie wolno służyć tym, którzy łamią prawo. Ci, którzy łamią prawo, są przestępcami, po prostu przestępstwo dokonują. I jak policja, służby polskie mogą służyć osobom, które po prostu przestępcze działania powodują. I absolutnie tutaj i zarówno w stosunku do panów posłów, prawo polskie tutaj istnieje, ułaskawienie prezydenta ważne, żadne tam dodatkowe decyzje sądów jakichkolwiek, po prostu nasze prawo, nasze pisze Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, a nie działania na siłę, byleby zrealizować swoje cele. I właśnie wzorem tutaj, jak panowie mówili, język, prawda, zupełnie inny i właśnie działania sprzeczne po prostu właściwie przecież z demokracją, prawda? Czyli ci ludzie po prostu działają przemocowo, jak przestępcy, nie mają prawa być u władzy, a służby polskie nie mają prawa im służyć, po prostu tylko nas mają bronić i Polskę przed ludźmi, którzy chcą tak naprawdę, tak jak panowie mówili, doprowadzić do anarchii, co zagraża zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, prawda, gdzie Rosja szykuje się na Polskę i na inne kraje, po prostu rzeczywiście odebraniu suwerenności, do tego, czego Niemcy razem z Rosją i pomocnikami dążą. I poprzez Unię Europejską także, prawda? Więc czyli do rozbioru Polski, czemu miał służyć likwidacja właśnie jednostek wojskowych przez rząd PO-PSL i Tuska, obecnego premiera w tej chwili, prawda? I
gdzie, tylko trochę, prawda, pani Lanto, odchodzimy. No, idziemy.
Tak, to już koniec, tak? Już. Mogę jeszcze?
Może do tematu, mowa nienawiści jako kaganie z dowolności
słowa.
Właśnie
chciałam tutaj powiedzieć, że po prostu panowie posłowie, jak chodzi właśnie o tą pierwszą część wypowiedzi, no absolutnie nie ma się prawa ich aresztować, tym bardziej, że działali przeciwko przestępcom, a obecna władza działała jako władza i niewładza przestępczo i teraz też. No ci, którzy łamią prawo rzeczywiście i przestępczo działają, powinni być po prostu pozbawieni możliwości władzy i zakłóci w kajdany tak naprawdę i do więzienia osadzeni. W więzieniu tym bardziej, że działają przeciwko Polsce, narodowi polskiemu, naszemu bezpieczeństwu, naszemu istnieniu i po prostu chcą nas definitywnie zniszczyć, no po prostu i zlikwidować. Natomiast rzeczywiście język, którym się posługują, no język przemocowy, język rzeczywiście kłamliwy, tak jak panowie tam w niej pierwszej części na właśnie na bazie kłamstwa, fałszu. No tutaj niestety Niemcy, no to od zawsze, od wieków.
Pani Jolanto, przepraszam, że tak wejdę, bo tak pani się trochę nakręca, ale dalej nie w temacie, więc my spróbujemy podsumować dzisiejszy temat. Może jakimś słowem się też odnieść do pani. Panie rektorze, pan tak, doktor Michał Sopiński.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, zaczęliśmy od sprawy takiej bieżącej. W sumie cała Polska tym żyje, więc warto raz jeszcze powiedzieć kilka słów. Tak, no, w głosie naszej słuchaczki widać to, jak obywatele de facto podchodzą do prawa, ponieważ my debatowaliśmy z punktu widzenia jednak ekspertów, tak, akademików, którzy dyskutują o prawie, a ostatecznie chodzi też o takie elementarne poczucie sprawiedliwości i to, że jako obywatele gdzieś podskórnie czujemy, jakie rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe, a jakie sprawiedliwe nie jest. I to poczucie sprawiedliwości albo niesprawiedliwości związane z konkretnymi rozstrzygnięciami prawnymi jest tak samo stare jak prawo. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że faktycznie bardzo często prawników nazywa się kuglarzami, czyli ludźmi, którzy są w stanie uzasadnić właściwie każde twierdzenie. I nie bez powodu też Platon, kiedy wyobrażał sobie państwo, widział państwo zarówno bez filozofów, jak i bez prawników, widząc, że mogą oni temu państwu wyrządzić szkodę. I faktycznie w tej sprawie, w sprawie dwóch posłów, pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika, mamy do czynienia z zrealizowaniem się po wielu latach niszczenia zaufania do prawa, niszczenia praworządności, ale w rozumieniu niszczenia bezpieczeństwa porządku prawnego przez wprowadzenie dwóch alternatywnych systemów myślenia o prawie, jednego opartego na polskiej konstytucji, drugiego opartego także na prawie Unii Europejskiej w postaci wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te dwa systemy prawne i ich równoległe funkcjonowanie musiało doprowadzić do kolizji. To mamy do czynienia tutaj z sytuacją, gdzie te przez długi czas te dwa porządki prawne rozwijały się w zasadzie równolegle i ta sprawa ułaskawienia przez prezydenta dwóch posłów z roku 2015 miała dwa równoległe tory, którymi biegła. I dziś niestety okazało się, że kurs tych dwóch dróg był kolizyjny i doszło do zderzenia. Także oczywiście to nasze takie intuicyjne rozumienie prawa związane z tym elementarnym poczuciem sprawiedliwości to jest jedno, ale tutaj należy zaznaczyć, że w roku 2024, tak jak wskazywaliśmy z profesorem Szymankiem od początku naszej rozmowy, doszło do kumulacji wielu zaniechań, wielu działań, czy działania, które były podejmowane wiele lat wcześniej, te ścieżki odwoławcze, ścieżki procesowe z użyciem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, mają gdzieś swój finał. Jednocześnie, i to chciałbym też podkreślić bardzo mocno, nawet gdyby panowie zostali skutecznie doprowadzeni do zakładu karnego przez funkcjonariuszy podlegających obecnemu ministrowi spraw wewnętrznych na polecenie, właściwie nakaz wydany przez sąd rejonowy dzisiaj, to tak naprawdę nie kończy sprawy, ponieważ to historia ocenia pewne działania z perspektywy czasu. Nie byłbym zdziwiony, gdyby w nowej rzeczywistości politycznej, być może nie teraz, być może za pół roku, za rok, za cztery lata, dokona się ocena tych działań, z których świadkami jesteśmy teraz. Mamy bowiem do czynienia bardzo często w historii z oceną post factum określonych działań prawnych o dosyć, bym powiedział, szemranym charakterze i nazywa się to sprawiedliwością tranzycyjną, pewnym rozliczeniem się z przeszłością. Było to dokonywane w wielu momentach historycznych. W Polsce częściowo po roku 89. Inne kraje, chociażby Niemcy, są specjalistami, jeżeli chodzi o całą teorię i filozofię prawa związaną z rozliczeniem się z przeszłością. I nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat osoby, które dziś brylują w mediach i które bardzo mocno oferują wyroki, kto jest przestępcą i że powinien trafić do więzienia, same będą za swoje czyny pociągnięte do odpowiedzialności karnej, ponieważ tak jak wskazywałem też w licznych wywiadach, uważam, że znaczna część działań, zwłaszcza marszałka Sejmu Szymona Hołowni, może podlegać odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień, czyli odpowiedzialności z artykułu 231 kodeksu karnego. O tym, czy tak będzie, to tak naprawdę zadecyduje przyszłość.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja tylko do tej naszej dzisiejszej dyskusji o stanie debaty publicznej, a przy okazji w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą mówił pan rektor, mianowicie o tym dualizmie porządków prawnych i pewnej konfuzji, jaką ten dualizm powoduje w nas wszystkich, zarówno w ekspertach, którzy staramy się jakoś racjonalnie rozstrzygnąć ujawniające się problemy, ale także po stronie odbiorców tych wszystkich zdarzeń i wydarzeń, które wokół nas się toczą. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden problem uwagę. Mianowicie mówiłem o tym stanie debaty. Mówiłem o tym, że w dużej mierze za ten stan debaty odpowiadają politycy i politykierzy. Mówiłem także o nie zawsze właściwych postawach dziennikarzy i mediów, ale do tego ogródka dorzucę jeszcze jedną rzecz, która szczególnie jest istotna w sytuacji, kiedy mamy taki do czynienia z jednej strony z jurydyzacją polityki, czyli z wkładaniem narracji prawnej do każdych działań politycznych, a jednocześnie z polityzacją prawa, bo przecież wiemy doskonale, że to prawo podlega takiej polityzacji. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element i na jeszcze jednego winnego temu stanowi rozchwiania czy zmanipulowania debaty publicznej, mianowicie w coraz większym stopniu swój udział w tym stanie debaty, w tym złym stanie debaty publicznej mają także prawnicy. Prawnicy, którzy no nie umieją biblijnie powiedzieć tak, tak, nie, nie. I przytoczę tutaj słynną anegdotę, którą w Wielkiej Brytanii często się opowiada. Czym się różni prawnik od normalnego człowieka? Otóż na Uniwersytecie w Oksfordzie jest egzamin. Na egzaminie jest matematyk, jest biolog i jest prawnik. I wszystkim trzem pytanym zadawane jest to samo pytanie. Ile jest 2 dodać 2? Matematyk odpowiada 4, biolog odpowiada 4, a prawnik, chcąc odpowiedzieć na pytanie, zadaje pytającemu dodatkowe pytanie, a ile ma być? I to jest chyba jeden z powodów, dla którego ten stan debaty o państwie, stan debaty o demokracji, stan debaty o prawie jest tak bardzo rozchwiany. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy różne porządki prawne funkcjonujące paralelnie obok siebie i dlaczego jakbyśmy tutaj w 5 czy w 10 usiedli, to każdy zdiagnozowałby dzisiejszą sytuację mniej więcej podobnie, mówiąc o rozmaitych faktach prawnych, które miały miejsce, które uporządkowalibyśmy na osi czasu. Każdy z nas by się zgodził, że ta rzeczywistość jest zagmatwana. Każdy z nas by skonkludował, że mamy do czynienia z takimi dualnymi porządkami prawnymi, ale finał tej sytuacji prawdopodobnie każdy z nas by ocenił rozmaicie. Bo niestety także prawnicy ponoszą gros odpowiedzialności za to, jak ten stan debaty o państwie, o prawie wygląda i dlaczego tak bardzo język stał się narzędziem inżynierii społecznej. Inżynierii społecznej, która ma wykreować, jak mawiali swego czasu Francuzi, nowego obywatela w nowym państwie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Nasi goście, profesor Jarosław Szymanek, politolog, konstytucjonalista, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej.
Kłaniam się, dobrej nocy.
Dziękuję, mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. I dr Michał Sopiński, prawnik, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie, dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, za bycie razem z nami. To były rozmowy niedokończone.